Cześć, jestem Nikodem. Witam w podcaście Nine Nartri. Dzisiaj przedstawię streszczenie i recenzję tej książki. Książka Mismeasuring Our Lives – Why GDP Doesn't Add Up, napisana przez Josepha E. Stiglitza, Amartya Sena i Jean-Paula Fitoussiego, jest przystępnym opracowaniem z pogranicza ekonomii, polityki publicznej i badań nad jakością życia. Powstała na bazie prac Komisji do spraw pomiaru wyników gospodarczych i postępu społecznego, powołanej w 2008 roku z inicjatywy prezydenta Francji Nicolasa Sarkozy'ego. Autorzy stawiają proste, lecz dalekosiężne pytanie, czy produkt krajowy brutto rzeczywiście mówi nam, czy społeczeństwu żyje się lepiej. Ich odpowiedź brzmi tylko częściowo. PKB mierzy wartość rynkowej produkcji, ale nie jest pełnym miernikiem dobrobytu, sprawiedliwości podziału dochodów ani trwałości rozwoju. Książka wyjaśnia, dlaczego mylenie wzrostu gospodarczego z postępem społecznym może prowadzić do błędnych decyzji politycznych. Nie proponuje jednego magicznego wskaźnika, lecz przekonuje do używania zestawu miar obejmujących materialne warunki życia, nierówności, zdrowie, środowisko, bezpieczeństwo i perspektywy przyszłych pokoleń. Przedstawię Ci najważniejsze wnioski z tej książki. Po pierwsze, PKB mierzy produkcję rynkową, a nie pełną jakość życia. Najważniejszym argumentem książki jest rozróżnienie między aktywnością gospodarczą a dobrobytem ludzi. PKB sumuje wartość dóbr i usług wytworzonych i sprzedanych w gospodarce. To użyteczna informacja o skali produkcji oraz koniunkturze, ale sama w sobie nie odpowiada na pytanie. Czy gospodarstwa domowe mają większe bezpieczeństwo ekonomiczne, lepsze zdrowie lub więcej realnych możliwości życiowych? Autorzy podkreślają, że wskaźnik może rosnąć także wtedy, gdy rosną wydatki związane z problemami społecznymi lub katastrofami. Koszty napraw, leczenia czy usuwania szkód mogą zwiększać zarejestrowaną aktywność rynkową, mimo że nie są dowodem poprawy warunków życia. Równie ważne jest to, czego PKB nie ujmuje wprost. Nie wycenia pracy wykonywanej poza rynkiem, na przykład opieki nad dziećmi, osobami starszymi i domem. Słabo oddaje też wartość czasu wolnego, relacji społecznych, poczucia bezpieczeństwa oraz jakości instytucji publicznych. Nie oznacza to, że wszystkie te zjawiska da się bezspornie przeliczyć na pieniądze. Właśnie dlatego autorzy nie traktują alternatywy dla PKB jako prostego rachunku. Ich stanowisko jest bardziej praktyczne, skoro polityka wpływa na wiele wymiarów życia. Statystyka publiczna powinna je pokazywać oddzielnie, zamiast pozwalać jednemu wskaźnikowi udawać kompletny obraz postępu. Po drugie, średni dochód ukrywa nierówności między gospodarstwami domowymi. Książka zwraca uwagę na zasadniczą wadę posługiwania się średnimi wielkościami. Wzrost PKB na mieszkańca albo wzrost przeciętnego dochodu nie mówi, jak owoce wzrostu zostały rozdzielone. Gospodarka może osiągać dobre wyniki w ujęciu agregatowym, podczas gdy dochody większości gospodarstw stoją w miejscu, a korzyści skupiają się w niewielkiej części społeczeństwa. Z perspektywy obywateli taka rozbieżność ma znaczenie większe niż korzystna średnia. Od niej zależą możliwości zaspokajania podstawowych potrzeb, ryzyko zadłużenia, dostęp do edukacji i odporność na utratę pracy. Stiglitz, Sen i Fitoussi nie przedstawiają nierówności jako wyłącznie problemu moralnego. Pokazują je także jako problem pomiaru. Dane krajowe mogą sugerować poprawę, choć doświadczenie typowego gospodarstwa domowego jej nie potwierdza. Dlatego zalecają analizowanie dochodów, konsumpcji i majątku w podziale na grupy społeczne, a nie jedynie przez pryzmat średniej. Istotne jest również patrzenie na dochód rozporządzalny, czyli środki pozostające ludziom po podatkach i transferach, oraz na publiczne usługi, z których korzystają. Ten sposób myślenia zmienia sens debaty gospodarczej. Pytanie nie brzmi wyłącznie, ile gospodarka wytworzyła, lecz także kto uzyskał dostęp do efektów tej produkcji. Dzięki temu statystyka staje się narzędziem oceny, czy wzrost faktycznie poszerza dobrobyt społeczny, a nie tylko poprawia krajowy wynik zbiorczy. Po trzecie, dobrobyt wymaga pomiaru wielu wymiarów, nie jednego rankingu. Autorzy proponują odejście od oczekiwania, że jeden syntetyczny wskaźnik zastąpi PKB i rozstrzygnie wszystkie pytania o postęp. Ich podejście jest wielowymiarowe. Materialny poziom życia pozostaje ważny, lecz powinien być analizowany obok zdrowia, edukacji, pracy, warunków mieszkaniowych, relacji społecznych, uczestnictwa obywatelskiego, bezpieczeństwa oraz stanu środowiska.
Taki zestaw odzwierciedla fakt, że ludzie oceniają swoje życie przez znacznie szersze doświadczenia niż dochód i konsumpcja. Książka rozróżnia warunki obiektywne od subiektywnego dobrostanu. Pierwsze obejmują dane o zatrudnieniu, zdrowiu czy zasobach gospodarstw domowych. Drugie dotyczą tego, jak ludzie sami oceniają swoje życie, emocje i poczucie sensu. Autorzy nie twierdzą, że ankietowe oceny szczęścia powinny automatycznie zastąpić twarde dane. Wskazują jednak, że mogą uzupełniać obraz, jeśli są zbierane rzetelnie i interpretowane ostrożnie. Polityka, ignorująca doświadczenia obywateli, może uznawać pozorny sukces za rzeczywisty postęp. Wielowymiarowość utrudnia tworzenie prostych rankingów, ale jest zaletą, a nie błędem. Włączenie wielu wartości w jedną liczbę wymaga arbitralnych wag i może maskować konflikty między celami. Przejrzysty zestaw wskaźników pozwala natomiast zobaczyć, czy poprawa w jednej dziedzinie odbywa się kosztem innej. To ważniejsze dla odpowiedzialnego zarządzania niż wygoda pojedynczej, łatwej do cytowania liczby. Po czwarte, zrównoważony rozwój zależy od zmian w całym majątku społecznym. Jednym z najbardziej praktycznych wątków książki jest odróżnienie bieżącego poziomu dobrobytu od jego trwałości. Kraj może obecnie dużo konsumować i notować wysoki PKB, a jednocześnie osłabiać podstawy przyszłego dobrobytu. Dzieje się tak. Gdy wzrost opiera się na wyczerpywaniu zasobów naturalnych, degradacji środowiska, zaniedbywaniu infrastruktury lub niedostatecznych inwestycjach w wiedzę i zdrowie ludzi. PKB rejestruje przepływ produkcji w danym okresie, lecz nie pokazuje automatycznie, czy zasób aktywów potrzebnych w przyszłości rośnie, czy maleje. Dlatego autorzy kierują uwagę ku oszczędnościom i majątkowi rozumianemu szeroko. Obejmuje on nie tylko kapitał finansowy i fizyczny, ale także kapitał ludzki, czyli wiedzę i zdolności ludzi, kapitał społeczny oraz zasoby środowiskowe. Z tego punktu widzenia odpowiedzialny rachunek gospodarczy powinien uwzględniać zużycie aktywów i skutki zanieczyszczeń. A idea zielonego PKB ma przypominać, że aktywność ekonomiczna nie jest bezkosztowa, jeśli przerzuca szkody ekologiczne poza zwykłe ceny rynkowe. Autorzy zachowują przy tym ostrożność metodologiczną. Wycena przyrody i przyszłych ryzyk jest trudna, a dane bywają niepełne. Nie jest to jednak argument za ignorowaniem problemu. Przeciwnie, niepewność powinna skłaniać instytucje publiczne do jawnego monitorowania stanu zasobów i do unikania polityki, która poprawia dzisiejsze wskaźniki kosztem jutra. Na koniec, lepsze statystyki zmieniają priorytety polityki publicznej. Mismeasuring Our Lives nie jest wyłącznie krytyką rachunków narodowych. Jej celem jest pokazanie, że sposób mierzenia wpływa na sposób rządzenia. Jeśli sukces administracji, regionu lub państwa ocenia się przede wszystkim według tempa wzrostu PKB, polityka będzie premiować działania szybko zwiększające produkcję rynkową. Mogą wtedy schodzić na dalszy plan kwestie jakości usług publicznych, nierówności, stabilności zatrudnienia, zdrowia psychicznego czy kosztów środowiskowych. Autorzy nie postulują porzucenia PKB. Uznają jego znaczenie jako miary aktywności ekonomicznej, lecz sprzeciwiają się traktowaniu go jako miary wszystkiego. W praktyce zalecenie brzmi rozwijać statystyki bliższe doświadczeniu gospodarstw domowych i udostępniać je w sposób zrozumiały. Ważne są dane o dochodzie, konsumpcji i majątku, ale także ich rozkładzie. Należy rozróżniać perspektywę całej gospodarki od perspektywy rodzin oraz uwzględniać jakość, a nie wyłącznie ilość usług. Przykładowo, informacja o wydatkach publicznych nie wystarcza bez wiedzy o tym, czy przekładają się one na dostępność i rezultaty edukacji albo ochrony zdrowia. To podejście wymaga lepszych danych, wspólnych standardów i świadomej interpretacji wskaźników. Książka nie daje gotowej tabeli, która automatycznie rozwiąże spory polityczne. Jej bardziej trwała propozycja polega na podniesieniu jakości publicznej debaty. Wskaźniki mają być narzędziami rozliczania decyzji z ich rzeczywistych konsekwencji dla ludzi oraz dla przyszłych możliwości społeczeństwa. Podsumowując, po tę książkę powinni sięgnąć przede wszystkim studenci ekonomii i nauk społecznych, osoby pracujące w administracji, dziennikarze gospodarczy oraz czytelnicy, którzy chcą lepiej rozumieć, dlaczego dobre komunikaty o wzroście gospodarczym nie zawsze zgadzają się z codziennym doświadczeniem społecznym.
Będzie użyteczna także dla osób zajmujących się środowiskiem, polityką miejską, zdrowiem lub edukacją, ponieważ pokazuje,
że wyniki w tych dziedzinach nie są pobocznym dodatkiem do gospodarki. Stanowią część tego, co powinno być rozumiane jako postęp. Jej główna korzyść intelektualna nie polega na dostarczeniu jednego zastępczego wskaźnika. Autorzy uczą raczej dyscypliny w zadawaniu pytań o dane. Czy mówimy o produkcji, dochodzie gospodarstw domowych, podziale korzyści, jakości życia czy trwałości zasobów? Czy średnia opisuje większość ludzi? Czy bieżąca poprawa nie jest kupowana degradacją środowiska albo uszczupleniem majątku przyszłych pokoleń? Takie rozróżnienia pomagają czytać statystyki bez automatycznego utożsamiania ich z rzeczywistością społeczną. Na tle wielu popularnych książek krytykujących PKB, Mismeasuring Our Lives wyróżnia się instytucjonalnym źródłem i metodyczną ostrożnością. Nie jest manifestem przeciw rynkom ani prostą obroną jednego indeksu dobrobytu.
To syntetyczne przedstawienie programu lepszego pomiaru, wypracowanego przez komisję z udziałem uznanych ekonomistów.
Minusem dla części czytelników może być raportowy styl i ograniczona liczba szczegółowych instrukcji wdrożeniowych. Zarazem właśnie ta powściągliwość jest wartością. Książka jasno pokazuje, które problemy są mierzalne,
które wymagają wielu wskaźników i dlaczego odpowiedzialna polityka nie powinna ukrywać złożoności za jedną liczbą. Jeśli chcesz nas wesprzeć, Joseph E. Siglitz, możesz kupić książkę za pośrednictwem linku do Amazonu, który umieściłem w opisie podcastu.
Po przeczytaniu książki daj znać, co o niej sądzisz i podziel się swoją opinią. Do zobaczenia.